usługiwałem tam na takiej konferencji międzyzborowej, w której uczestniczyło około 400 osób. Podjęli sobie bardzo ambitny, bardzo ważny temat, wydaje mi się, nie wydaje mi się, na pewno tak jest. Mianowicie podjęli sobie temat uświęcenie, ale to nie takie uświęcenie, powiedzmy sobie, nieokreślone, no bo co to jest uświęcenie? Można filozofować, mówiąc o uświęceniu i mówić o czymś, czego nikt nie rozumie, o co chodzi. A oni przede mną postawili bardzo sprecyzowane zadanie. A to sprecyzowane zadanie wzięli prawdopodobnie z naszych taśm, czy też płytek gdzieś jakoś się w ich ręce dostały. I oto jakie tematy mi narzucili. Uświęcone narzeczeństwo, uświęcony ślub i uświęcone pożycie małżeńskie. Nagimnastykowałem się przy tym, co niemiara, bo jak mówię, ja wolę inne tematy niż ten, no ale skoro powiedzieli tak, skoro odważyłeś się na ten temat mówić w swoim zborze, to możesz spokojnie i bezpiecznie mówić tutaj na konferencji. No i cóż, jakie były tego skutki? Takie, że starsi przychodzili, dziękowali, mówiąc, że dawno oczekiwali na tego rodzaju usługę, no a młodzi? Różnie to było. Jedni mnie bokiem mijali, a jeden młodzieniec podszedł do mnie i mówi, aleś mi popsuł, bracie, cały mój plan. Ja pytam, a dlaczego? No bo powiedziałeś, że narzeczeństwo nie powinno trwać w zasadzie dłużej niż rok. Ja mówię, tak jest napisane w Starym Testamencie. No bo widzisz, ja dopiero zacząłem i już muszę kończyć. A ja myślałem, że to narzeczeństwo moje będzie trwać dłużej. No wiesz, mówię, skoro nie możesz się ożenić po roku czasu od rozpoczęcia narzeczeństwa, no to po co się tak śpieszysz? Przecież możecie wspólnie uczęszczać na młodzieżowe, przecież możecie wspólnie razem być tu i tam w gromadzie. Czy musisz od razu swoją narzeczoną chodzić pod rękę i to dłużej niż rok? Rok wam wystarczy, jeśli będziecie mieli poważne zamiary. A więc ze zboru w Polkowicach, może nie tak z samego zboru, bardziej tam ze zborów okolicznych, a więc Lubinia, a więc Głogowa, a więc Szlichtingowej i innych, no i z Polkowic także bracia i siostry was pozdrawiają w imieniu Pańskim. I to jest to pozdrowienie, pewnie żona też ma pozdrowienia z Lwówka Śląskiego, jeśli masz, to wypowiedz. Tak, muszę powiedzieć jeszcze, wracając do zboru w Lubiniu, że jest to zbór trochę podobny do zboru w Dubiczach Cerkiewnych i do zboru w Hajnówce, o których wam szczegółowo opowiadałem, kiedy z tamtych zborów wróciłem. Oni po prostu trwają w takiej skromności, jaka była charakterystyczna kiedyś dla naszych zborów. Nie ma tam tej daleko idącej współczesności i ja przyznam się szczerze, bardzo się wśród nich dobrze czułem. A teraz jeśli chodzi o jeszcze modlitwy wstawiennicze, bo chcemy też taką modlitwę mieć. Pewnie wszyscy słyszeliście, doszło to do waszych uszu i to w różny sposób, przez może słuchanie radia, telewizji i tak dalej, o tragedii, o nieszczęściu, jakie wydarzyło się na Haiti. Ponad tydzień temu miało tam miejsce straszliwe trzęsienie ziemi. Trudno jest nawet dzisiaj oszacować, ile tysięcy, już się mówi o 100-200 tysiącach ofiar, ile to trzęsienie ziemi spowodowało nieszczęścia, ile poniosł, ile ofiar pociągnęło za sobą. Ale trzeba nam także wiedzieć, że na Haiti, ja nie pamiętam dokładnie, ile mieszkańców ta wyspa liczyła, coś zdaje się około 3 miliony mieszkańców, jeśli dobrze pamiętam. 9 milionów, tak? Ja nie pamiętam dokładnie, jakoś mi ta cyfra wyleciała z głowy, ale w każdym razie 10% to są zielonoświątkowcy. A więc najprawdopodobniej wśród ofiar, jakie pociągnęło za sobą to nieszczęście, pewnie są też i nasi bracia i siostry. Bo to tak już jest, że kiedy deszcz pada, to pada i na sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. Ale kiedy przychodzi także i tego rodzaju doświadczenie, to nie omija ono jednych i drugich. I w związku z tym Kościół nasz zwraca się do naszych zborów, abyśmy ten tydzień poświęcili modlitwie o wierzących na Haiti. A więc jeśli są tu liderzy grup domowych, to bardzo was proszę, gdy będziecie mieli swoje spotkania w grupach domowych, proszę, pamiętajcie, módlcie się, my się też za chwilę będziemy modlić, módlcie się o wierzących braci i siostry na Haiti. Ale kiedy się zastanawiam, dlaczego to nieszczęście dotknęło akurat ten kraj, to myślę, że jest jakiś powód. Nic się nie dzieje bez przyczyny, nic się nie dzieje bez powodu. Swego czasu, jeśli dobrze pamiętamy, to Indonezja została nawiedzona straszliwym tsunami. Także tysiące ofiar pochłonęło to nieszczęście. I tu i ówdzie ukazywały się takie oto także opinie, że Bóg potrząsnął Indonezją, dlatego że w pewnym okresie Indonezja stała się rajem dla rozwiązłości moralnej. Europejczycy, zwłaszcza Niemcy, wtedy, kiedy tutaj w Polsce, kiedy tu w Europie była zima, no to stać ich było na to, żeby sobie polecieć do Indonezji i tam zażywać rozpusty. I to nieszczęście, to tsunami wydarzyło się w szczytowym momencie tej rozwiązłości moralnej, kiedy najwięcej przybyło tam i mężczyzn, i kobiet, aby szukać zaspokojenia swoich chuci, swoich pożądliwości. I Bóg potrząsnął, Bóg dał w ten sposób, tak przynajmniej mówią niektórzy, ja się z tym zgadzam, do zrozumienia, że mu się to nie podoba, że jest to obrzydliwością w jego oczach. A gdy zastanawiam się, dlaczego Haiti, dlaczego na przykład nie Dominikana, która przecież jest tam nieopodal, ta wyspa, to z kolei można znaleźć w informatorach o Haiti, że jest to centrum okultystycznych praktyk zwanych wudo, że w zasadzie tam była światowa centrala tego okultyzmu. I być może też Bóg coś chciał przez to powiedzieć, że potrząsnął tą wyspą, żeby się mieszkańcy tej wyspy, a zwłaszcza praktykujący ten okultyzm, opamiętali, otrząsnęli. Na ile to będzie skuteczne, Bóg jeden wie, ale to coś także tym ludziom ma do powiedzenia. A że przy tym ucierpieli także i nasi bracia i siostry, to już tak jak powiedziałem, to już tak bardzo często bywa. Musimy ich otoczyć modlitwą. Ale nie tylko modlitwą, bo także jest prośba, by w ostatnią niedzielę tego miesiąca, stycznia, w zborach zostały zebrane specjalne kolekty, które zostaną odesłane do Warszawy, do naszego kościoła. Nasz kościół z kolei wyśle to na odpowiednie konto w Ameryce, a stamtąd bracia zielonoświątkowcy, którzy mają kontakt z Haiti, zawiozą tę pomoc, bo to nie tylko z naszego kraju, ta pomoc popłynie, to prawdopodobnie z całej Europy, być może jeszcze z inąd, zawiozą to tam właśnie dla naszych braci i sióstr, którzy ucierpieli w tym kataklizmie podczas ostatniego trzęsienia ziemi. A więc pamiętajcie, w ostatnią niedzielę będziemy zbierać kolektę dla potrzebujących na Haiti. I to jest pierwszy temat do modlitwy. Bardzo proszę, żebyśmy za chwilę powstaniemy, będziemy się modlić o Haiti, o tych, którzy ucierpieli. Gdzieś w tym, gdzieś tam na w stronie internetowej wyczytałem taką oto skargę ojca. Nie wiem, czy to był wierzący, bo tam są i katolicy, i zielonoświątkowcy, i inne też kościoły, ale czy uskarża się jeden ojciec, tak oto, 7 dzieci mi to trzęsienie ziemi zabrało. Dlaczego Bóg mi to uczynił? Dlaczego Bóg mi to uczynił? No, możemy sobie wyobrazić ból serca tego ojca, kiedy widzi te swoje dzieci, które zginęły, no i podnosi rozżalone serce do Boga. Dlaczego Bóg mi to uczynił? No, tak to już jest, że jeśli się coś dzieje złego, to najczęściej winą obarcza się Boga, a ludzie nie widzą, że sami sprowokowali często te powody. Ale to jest, i to jest jedna prośba o modlitwę. Druga, to już może bardziej moja osobista prośba, dotyczy ona zborów w Oświęcimiu. Dotyczy ona zborów w Oświęcimiu. Jak już niektórzy wiecie, mój brat, który tam przez ponad 20 lat był pastorem, przeszedł na emeryturę w październiku, a ja jako prezbiter okręgowy mam się zatroszczyć o ustanowienie pastora w tym zborze. I szukam i pukam i póki co najmniej 10, prawie 10 osób, którym złożona została propozycja, nikt się nie zdecydował podjąć służby w tym zborze. I na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego kandydata, który chciałby podjąć się służby w zborze w Oświęcimiu. Także spośród tamtejszych braci, tamtejszym braciom proponowałem, żaden z nich nie czuje się na tyle na siłach, żeby móc zająć się tym zborem. No i mam w związku z tym trochę problemu, no bo trzeba tam usługiwać i w czwartki podczas nabożeństw, i w niedzielę trzeba usługiwać, no a za bardzo nie ma komu. Dlatego będę was prosił, żebyście mi też pomogli w modlitwie o Boże kierownictwo, żeby Pan się zmiłował i kogoś tam oddelegował, albo kogoś spośród nich powołał, kto chciałby się tej służby podjąć. Kto chciałby się tej służby podjąć. W tą najbliższą niedzielę, no niestety nie będę mógł być znowu tu w zborze, będę musiał być tam, ponieważ no nie ma tam komu służyć i w tej sytuacji muszę pojechać do Oświęcimia, żeby usługiwać. W związku z tym może te dwa tematy, te dwie prośby zechciejmy teraz przynieść przed oblicze Boże w naszej modlitwie wstawienniczej. Haiti i zbór, nasz bratni zbór Salem w Oświęcimiu. Proszę, może powstańmy do modlitwy, będziemy się modlić. O, aleluja. Jeśli komuś jest na sercu położona ta wyspa Haiti i chciałby tak z serca się do Pana odezwać o pomoc dla naszych braci, sióstr, matek, ojców, dzieci cierpiących tam, dotkniętych tym nieszczęściem, proszę, pomódźcie się. Aleluja, widzę, że jest brat Paweł Małeś. Bracie, ciebie już witano po powrocie, czy jeszcze nie? Ciebie dłuższy czas nie było, słyszałem, że byłeś w Ameryce, prawda, Lito? A, proszę. Jesteś z powrotem. No, witamy cię więc w domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, prawda? No, cieszymy się, że wróciłeś szczęśliwie i zdrowo. Chwała Bogu, witamy cię bardzo serdecznie. Tak, bracia i siostry, przystępujemy do dalszego ciągu naszego rozważania Bożego Słowa na temat dróg, kanałów, którymi wróg chce dotrzeć, jak to my mówimy, do naszego serca, możemy też powiedzieć do naszej duszy, by je serce zanieczyścić, by je w jakiś sposób zranić. I powiedzieliśmy sobie, że wróg bezustannie zabiega o oczy wierzących. Dlaczego o oczy wierzących? Dlaczego i przede wszystkim o oczy wierzących? Ponieważ ewangelista Jan powiedział, że świat jest położony w złym. A zatem wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwość ciała, to jest pożądliwość oczu i to jest pycha żywota. Władcą tego świata jest szatan. I on tak organizuje ten świat, tak wszystko ustawia, żeby spowodować zainteresowanie się naszych oczu. Niekoniecznie to musi być od razu jakaś nieczystość. Popatrzcie na nasze sklepy. Wystawy są coraz bardziej atrakcyjne, coraz bardziej przykuwają nasze oczy. No, czy je przykuwają, tyle przykuwają, moich za wcale. Ale niektórzy nie przejdą koło wystawy, żeby nie popatrzeć, a w końcu, żeby nie wejść do sklepu, nie pooglądać, nie pomacać, a gdzieś tam potem w sercu jednocześnie pomyśleć, o, przydałoby się to, choć szafa zapchana, zatłoczona, a jednak by się to przydało. To niekoniecznie musi być coś, co zaliczamy do kategorii grzechu. No ale gdzieś tam rodzi się w sercu jakieś pożądanie. Ale to także to pożądanie, czy powiedzmy to, co wróg czyni, może mieć bardziej katastrofalne skutki. Bo w tym jest także pożądanie rzeczy nieczystych. Bo diabeł to tak organizuje, tak to robi, żeby przyciągać także uwagę oczu ludzi i skupiać je na rzeczach nieczystych. Ale o tym mówiliśmy, więc nie chcę tego już do tego wracać. Chodzi więc o to, żeby wzbudzić pożądliwość naszych oczu. Po drugie, mówiliśmy, że wróg nie tylko zabiega o nasze oczy. Wróg także usiłuje wszelkimi sposobami mieć wpływ na nasz język, a więc na nasz narząd mowy. Dlaczego? Ponieważ język daje mu możliwość komunikowania się z ludźmi. I ostatnio mówiliśmy, to poprzez język możemy ludzi, językiem możemy ludzi przeklinać, to językiem plotkujemy, to językiem oskarżamy i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę tego powtarzał, bośmy dość szczegółowo o tym mówili. A więc tymi dwoma kanałami wróg chce zanieczyścić nasze serce, naszą duszę. Ale wróg w równym stopniu, jak o oczy i o język, którymi to kanałami zanieczyszcza nasze serca, zabiega również o to, by zdobyć, posiąść narząd, który jest między oczami, a między ustami, a tym narządem są nasze uszy. A więc zabiega także i o to, aby przejąć w posiadanie nasze uszy, mieć dostęp do naszych uszu, mieć możliwość docierania do naszych uszu. Tym jest on także niezwykle, niezwykle zainteresowany. Zwróćmy więc uwagę na samym wstępie na może niektóre miejsca Bożego Słowa, żeby się przekonać, że niewiele by wróg skurał, gdyby nie posiadł uwagi naszego ludzkiego ucha. I niech pierwszym przykładem, biblijnym przykładem będzie przypadek Ewy. Tam oczy odegrały swoją rolę, ale oczy na drugim miejscu się dopiero pojawiły. W pierwszej kolejności swoją rolę odegrały uszy. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w czwartym wierszu jest tak napisane, Trzeci rozdział, czwarty wiersz, pierwsza księga Mojżeszowa. Poczekamy, aż się wyświetli. Pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, czwarty wiersz. I oto jeszcze raz przed nami to wydarzenie z ogrodu Eden. Na to rzekł wąż do kobiety. A więc wąż powiedział do kobiety. To, co powiedział wąż, czy tego, co powiedział wąż, Ewa nie odebrała oczami. Nie da się słyszeć oczami. Tego Ewa nie odebrała także ustami, co powiedział wąż. W jaki sposób Ewa to odebrała? Odebrała to uchem. A więc wąż rzekł do niej. Rzekł do niej, na pewno nie umrzecie. I dopiero potem pojawiły się oczy, gdy Ewa dała posłuch wężowi, gdy Ewa otworzyła swoje uszy na mowę węża, to jak gdyby przeszło następnie na jej oczy i spowodowało zainteresowania jej oczu. Nie byłoby problemu, gdyby Ewa nie nastawiła ucha na to, co mówił wąż. I jej problem polegał na tym, że ona pozwoliła, by ziarno, słowo mówione przez węża przyjąć do swojego ucha. I to słowo za pośrednictwem ucha weszło gdzieś tam do jej wnętrza, następnie spowodowało zainteresowanie jej oczu, wzroku, a wzrok pociągnął za sobą pożądliwość. A więc nie zatkała Ewa swojego ucha na szept szatana. I to była przyczyna, tu był początek jej upadku. Powinna była zamknąć swoje ucho na te zwodnicze podszepty szatana. Drugi przypadek, także bardzo symptomatyczny. Otwórzmy drugą księgę królewską. Drugą księgę królewską, rozdział 18. Tu jest trochę szersze opowiadanie, szerszy opis. Musielibyśmy, kochani, czytać praktycznie cały 18 rozdział, żeby móc się zorientować, o co chodzi. Więc pozwólcie, że ja tylko będę mówił, o co chodzi. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie ten fragment w domu. A ja wskażę tylko na ten momenty, o które mi chodzi. Chodzi o czasy króla Hiskiasza. O czasy króla Hiskiasza. 18 rozdział opisuje panowanie króla judzkiego Hiskiasza. I trzeba powiedzieć, że był to jeden z najznakomitszych królów judzkich. Biblia powiada, że szukał on Pana z całego serca i że robił wszystko, co się Bogu podobało. Szukał Pana z całego serca i robił wszystko, co się Bogu podobało. W wierszu 4 jest nawet powiedziane, że zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. No bo ludzie zaczęli czcić to, co Mojżesz sporządził. I co się stało? Co się stało? Właśnie wtedy, gdy Hiskiasz królował, gdy dokonywał różnych reform, nadciągnął Sanherib z potężną armią asyryjską. I gdy szedł z północy, jeśli sobie wyobrażacie Palestynę, to niszczył, palił, burzył po drodze wszystkie miasta, wszystkie wioski, a więc za nim pozostawały zgliszcza, pozostawało totalne zniszczenie. I dotarł aż do Jerozolimy. I zażądał, jest o tym mowa, że zażądał okupu. Obiecywał, że nie zburzy Jerozolimy, że odstąpi od Jerozolimy, jeśli otrzyma haracz w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. To była pokaźna suma, potężna wartość. Hiskiasz w swoich skarbcach tego nie posiadał. Co więc zrobił? Zdaje się, że popełnił błąd, bo wszedł do świątyni i złupił świątynię. A więc to, co było obłożone złotem, złotem były obłożone praktycznie wszystkie przedmioty, nawet ściany były obłożone złotą blachą. To wszystko Hiskiasz ściągnął, wziął i jak gdyby za tym właśnie zapłacił ten haracz, którego oczekiwał od niego król asyryjski. Ale czy to dało jakikolwiek skutek, czy też nie? Widzicie, to mi przypomina, że nie wolno diabłu dawać nawet palca. Bo jeśli mu damy mały palec, on chwyci za całą rękę, za rękę. Jeśli chwyci za rękę, jeśli chwyci za dłoń, chwyci za całą rękę. A jeśli chwyci za całą rękę, to już praktycznie nas wtedy ma. A więc nie wolno diabłu dawać najmniejszego miejsca w naszym życiu. Hiskiasz w sposób taki właśnie symboliczny to uczynił. Nie powinien był iść na żadne układy z tym królem asyryjskim. Przecież miał świadomość, że jest pod ochroną i pod zabezpieczeniem Bożym. Tymczasem Hiskiasz się przestraszył, ogołocił świątynię, dał ten haracz, ale popatrzcie na wiersz 17. W wierszu 17 jest napisane, że mimo to król asyryjski wysłał przeciwko Hiskiaszowi jednego ze swoich sług, który nazywał się Rabszake. A więc wysłał jednego ze swoich sług na czele armii. Mimo tego, mimo że otrzymał to, czego oczekiwał. Jeszcze raz powtarzam. Diabeł się nie zadowoli tym, co mu już daliśmy. On będzie chciał więcej i więcej. On będzie par do przodu dalej i dalej. Dalej i dalej. I oto ciekawa rzecz się wydarzyła. Bardzo interesująca rzecz się wydarzyła. Bo gdy Rabszake, a więc ten dowódca król wojsk asyryjskich nadciągnął, stanął z wojskiem pod Jerozolimą i zaczął przemawiać do narodu izraelskiego, do ludzi, do mieszkańców Jerozolimy w języku, który oni rozumieli. A więc zaczął im mówić, nie słuchajcie Hiskiasza, nie słuchajcie go, poddajcie się królowi asyryjskiemu, on was zwodzi, on was okłamuje. A więc jak gdyby poprzez swoją mowę usiłował ich zastraszyć, zgasić ducha wiary w nich. Ludzie słuchali tego, stali na murach, a on krzyczał pod tymi murami, namawiając, aby nie słuchali Hiskiasza, a natomiast aby słuchali słów króla asyryjskiego. W wierszu 29 jest powiedziane, słuchajcie słowa wielkiego króla asyryjskiego. A w wierszu 31 jest powiedziane, nie słuchajcie Hiskiasza. Nie słuchajcie, zawrzyjcie pokój z królem asyryjskim, natomiast nie słuchajcie Hiskiasza. Hiskiasz, nie wiem dlaczego tak zrobił, wysłał nawet delegację do tego Rabszake, a więc do tego wodza wojsk asyryjskich z prośbą, żeby nie mówił językiem zrozumiałym dla ludzi, dla mieszkańców Jerozolimy. I oni przyszli i powiedzieli, mów i nie mów tym językiem, bo ludzie cię rozumieją, bo ludzie słysząc to, co mówisz, rozumieją cię. A on tym bardziej krzyczał, tym głośniej wołał. Ale popatrzcie, co jest dalej napisane. W wierszu 36 jest odkryta pewna tajemnica. Ludzie słuchali tego, co mówił król, co mówił ten wódz Rabszake. No bo cóż mieli zrobić, skoro on tak głośno mówił, że nie można było nie słyszeć. Ale ucieszyłem się, kiedy zastanawiałem się, kiedy medytowałem nad tym fragmentem Bożego Słowa, że kiedy on krzyczał i mówił, lud milczał. Zrobił się głuchy. Po prostu nie reagowali. On sobie mówił, krzyczał, aż zachryp być może, a lud milczał. Nie odpowiedział mu ani słowa. Tak jakby byli głusi. Tego nie zrobiła Ewa. Pamiętacie, że tego Ewa nie zrobiła? Gdy Ewa usłyszała słowa szatana, zaczęła z nim dyskusję. Usłyszała, przyjęła do swojego ucha i zaczęła dyskusję, konwersację z szatanem. I to był jej koniec, i to była jej przegrana. Tu natomiast ci ludzie, choć no, nie dało się przecież uszu zatknąć, ale oni nie podejmowali dyskusji. Oni po prostu milczeli. I w związku z tym Rabszake, ten wódz, nie mógł niczego zrobić. Choć mówił, oni udawali, że nie słyszą. I widzicie, taka jest zasada. Taka jest zasada. Jeśli ktoś mówi coś niegodziwego, jeśli ktoś mówi rzeczy niewłaściwe, to choć no, trudno jest złożyć palce w uszy. Nie można tego nie słyszeć. To człowiek słyszy, ale nie może, nie powinien reagować. Postąpić tak, jak postąpił ten człowiek, jak postąpili ci ludzie. Oni milczeli, oni nie odpowiadali. I w związku z tym Rabszake odciągnął, Rabszake musiał z całą armią odejść. Jeśli nie nastawisz ucha na czyjąś złą mowę, oskarżycielską mowę, plotkarską mowę, jeśli nie nastawisz ucha, to rychło zniechęcisz do następnej takiej mowy. Ale wystarczy, że posłuchasz. Wystarczy, że kiwniesz głową. To tak, jakbyś mu dał ochotę, zachętę, zainspirował go, zachęcił tę osobę do, no kontynuuj, no mów. A jak zło zacznie się wylewać z człowieka, to trudno jest go powstrzymać. Więc w tej sytuacji ta zasada jest najlepsza. No nie można zatkać uszu, ale po prostu przemilczyć. I w ten sposób odbiera się ochotę do dalszego zniechęcającego mówienia. No, moglibyśmy, kochani, raz jeszcze wrócić do przykładu 10 wywiadowców. Nie będę już tego czytał, bośmy to przerabiali, myśląc o czymś innym, mówiąc o języku, mówiąc o mówieniu tych 10. Ale pytam was, czy tych dziesięciu miałoby ochotę do mówienia, gdyby nie znalazło posłuchu wśród ludzi? A przecież Biblia mówi, tam jest wyraźnie w 4 Księdze Mojżeszowej napisane, że oni poszli między lud i między ludźmi rozpuszczali złe wieści. To znaczy, że gdy poszli do namiotów, gdy poszli między ludzi, to ludzie słuchali, chcieli słuchać tego, co oni mówili. A kiedy słuchali tego, co oni mówili, w nich wiara gasła. Stawała się coraz mniejsza, kurczyła się. I w końcu jest napisane, że szemrał lud, że narzekał lud i chciał wrócić do Egiptu. A gdyby byli nie słuchali, gdyby byli zamknęli swoje uszy na to, co mówiło tych 10 wywiadowców, tragedia by się nie wydarzyła. A potem nastąpiła tragedia, bo ponad 20 000 ludzi zginęło tam na skutek przyjęcia tych złych wieści. Więc myślę, że z tego wynika dla nas taka oto lekcja. Nic na to nie poradzimy, jeśli znajdzie się jakiś taki ewangelista złych wieści. A więc ktoś, kto się zabawia roznoszeniem złych wieści. Ktoś, kto się zabawia rozpowszechnianiem niebudującej mowy. Nic na to nie poradzimy, no to jest jego problem. Ale zachęcamy go do kontynuowania tego wtedy, kiedy go słuchamy. Jeśli zaś go nie słuchamy, to jak gdyby odbieramy mu pole do popisu. I najlepiej jest właśnie taką zasadę zastosować. Biblia mówi nawet o czymś takim, jak o nieprzyjmowaniu takich do domu. Nie ma sensu przyjmować kogoś takiego do domu, kto po sobie zostawi ruinę w naszym sercu, obciążenie w naszym sercu, gorycz w naszym sercu, cień w naszym sercu. Takiego kogoś lepiej w domu nie przyjmować. Z takim kimś lepiej nie przystawać, bo też Biblia mówi, z takim nawet nie przystawajcie. Lepiej z takim nie przystawać. Nie słuchać tego, co mówi. Bo słuchając takiego kogoś, po pierwsze sprawiamy, że go zachęcamy do kontynuowania tego, a po drugie siebie samych zanieczyszczamy, bo puszczamy to do naszego ucha. A zatem to przechodzi przez nasze ucho, gdzieś tam do naszej duszy, do naszego serca i kładzie się jak cień w naszej duszy. I nagle czujemy się obciążeni, tak jakbyśmy nieśli 100-kilowy głaz. Ci ludzie robili mądrze, nie odpowiadali, milczeli. Ludzie zaś, którzy słuchali 10 wywiadowców, postąpili zupełnie, zupełnie inaczej i ponieśli tego skutki. Skutki tego poniosło nie tylko tych 10 wywiadowców, bo Biblia mówi, że oni nie weszli do ziemi obiecanej, ale skutki ponieśli także ci, którzy ich słuchali. A więc kiedyś powiedziałem, że będziemy dzisiaj mówić o tym, że mamy mówić do naszego ucha: bądź ostrożny, moje ucho, co słuchasz. Nie każda mowa może być przyjęta. Nie każda mowa jest godna tego, żeby ją wysłuchać. Plotka, oskarżenie, coś, co podrywa naszą ufność do Boga, to jest nie do przyjęcia. W związku z tym nie powinniśmy nastawiać naszego ucha na to, co słyszymy. I w końcu, bo już czas zbliża się do końca, musimy sobie jeszcze jeden przykład przypomnieć. Musimy sobie przypomnieć, kim my jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie? Albo inaczej, kim Chrystus nas uczynił? Myślę, że wielu z was by od razu mi mogło odpowiedzieć, kim Chrystus nas uczynił. Oto w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 2, wierszu 9, dowiadujemy się, kim Chrystus nas uczynił. Kim Chrystus przez swoją śmierć nas uczynił. W wierszu 9 czytamy tak: ale wy jesteście. Zwracam uwagę, jesteście. Nie będziecie. Ale jesteście tu i teraz. Jesteście, kim jesteśmy? Rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem. A więc kim jesteśmy? Królewskim, kapłaństwem. A jakiego króla kapłanami jesteśmy? Ja nie znam innego króla, któremu chciałbym służyć jako kapłan. Mam tylko jednego króla, któremu chcę usługiwać jako kapłan. A tym królem jest Król Królów, Pan Panów. To znaczy Jezus Chrystus. I oto tego króla jesteśmy kapłaństwem. Tak, Chrystus nas uczynił nie kapłanami religii, jak tu swego czasu mówiłem, nie kapłanami jakiejś organizacji. Nie musimy mieć długich sutan, koloradek, żeby być kapłanami, ale kapłanami mimo to jesteśmy. I to nie religii, i to nie kościoła, ale kapłanami samego Króla Jezusa Chrystusa. Czy to się zgadza? Tak. Jeśli to miejsce nie wystarcza, to przypomnijmy sobie drugie miejsce. Oto w objawieniu świętego Jana w pierwszym rozdziale, w 6 wierszu, jest to powtórzone, ale tym razem nie przez Piotra, lecz przez Jana. Jan powiada: i uczynił nas kapłanami Boga. Rodem królewskim, kapłanami Boga. Także bracia i siostry, musimy wierzyć Bożemu Słowu. wierzyć w to, co mówi Boże Słowo. A Boże Słowo mówi, że Chrystus uczynił nas kapłanami Boga. Nie mów, że ty nie chcesz być kapłanem Boga. Chciej być kapłanem Boga. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w objawieniu świętego Jana, jest powiedziane, że wokół tronu już po zabraniu Kościoła, tam w niebie były miliardy ludzi. I oni zaśpiewali nową pieśń. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i tak dalej. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego kapłanów. I znowu się ci kapłani pojawiają. Już nie na tej ziemi, ale ci kapłani pojawiają się już w niebie. To znaczy, że są to odkupieni, ci, których Chrystus zabrał. Dla Chrystusa jesteśmy oblubienicą, ale dla Boga jesteśmy kapłanami. Dlatego jest tutaj powiedziane, że z różnych języków, narodów, i Haitańczycy, i z Dominiki, i my jesteśmy kapłanami Boga. A zatem, co byśmy nie myśleli, jak byśmy nie myśleli, od tego słowa uciec nie możemy. Jesteśmy kapłanami Boga. No a teraz wypadałoby zobaczyć, jakie to wymogi Bóg stawiał przed kapłanami swoimi. Nie myślcie, że wszystko, co w Starym Testamencie przeminęło i w Nowym Testamencie nie obowiązuje. Tak, to, co było tam zewnętrzne, teraz może bardziej dotyczyć naszego duchowego życia, ale to nadal jest aktualne. I oto spójrzcie do drugiej Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 29. I tu w rozdziale 20, i w 28, i w rozdziale 29 jest mowa o kapłanach Boga. Jest mowa o kapłanach Boga. Pierwszym, który został nazwany kapłanem Boga, jest Aaron i oczywiście jego synowie. Oni zostali powołani na urząd kapłański do usługiwania Bogu. Nie będę mówił już o tym, że mieli mieć odpowiedni strój, odpowiednie szaty, naczesi dla ozdoby i tak dalej, ale popatrzcie, kochani, na co. Popatrzcie na wiersz 20 rozdziału 29. Ja już o tym mówiłem, ale od czasu do czasu warto sobie to przypomnieć. Rozdział 29, wiersz 20. I oto tutaj jest tak napisane. I zażniesz tego barana i weźmiesz nieco z jego krwi i pomażesz nią małżowinę prawego ucha Arona. To jest co prawda symboliczne. W każdym razie polegało to na tym, między innymi, że Mojżesz miał zażnąć baranka, krew tego baranka wylać na ołtarz, a następnie przyprowadzić Arona do tego ołtarza, wziąć z tego ołtarza w swoją dłoń i na swój palec trochę krwi i namaścić tą krwią ucho Arona, czy uszy Arona. Cóż, czegoż symbolem to jest? Co nam to mówi? Bracia i siostry, co nam to mówi? To nam mówi, że uszy kapłanów Boga muszą być jakie? Uświęcone. Nie chcę powiedzieć, że czyste, bo by ktoś pomyślał, że chodzi tu o niemycie się. Też powinny być czyste. Ale głównie chodzi o sens duchowy. Ucho kapłana Boga musi być uświęcone. Nie każdy śmieć może przez ucho kapłana przejść, a nawet nie wolno, żeby śmiecie wpadały przez ucho kapłana Boga. Dlaczego nie? No bo się taki człowiek zanieczyści, który słucha byle czego. Bo się zanieczyści, wtedy trudno powiedzieć, że znajdzie się wśród tych, którzy będą stać przed tronem i śpiewać Bogu i Barankowi, no bo nie będzie zaliczony do kapłanów Boga, bo kapłani Boga będą zabrani, a więc muszą mieć czyste serce. A jakżeż można mówić o czystości serca, jeśli przez ucho wsypywane są różnorakie śmiecie? Dlatego kapłani Boga, czy Aaron jako kapłan Boga, musiałby mieć pomazane ucho krwią, co symbolizuje, że to ucho jest uświęcone. Kończąc, zauważcie, że wróg różnymi sposobami usiłuje także wykorzystać ludzkie uszy. I ktoś kiedyś powiedział, ja się z tym zgadzam, że rośnie nam pokolenie głuchych. Czy zauważyliście, że ludzie nie potrafią się wyciszać? Że ludzie nie potrafią słuchać tego, co jest na jakiejś tam wysokości decybeli, zwłaszcza młodzi, że im głośniej, tym lepiej. Zauważcie, że nie potrafią nawet do lasu wejść bez słuchawek w uszach, żeby posłuchać świergotu ptaków, żeby się wsłuchać w szmer strumyka. Nakładają słuchawki albo wkładają sobie w uszy i idą przez las i z ryczącą muzyką w uszach. Rośnie nam pokolenie głuchych. Dlaczego? Bo ta głośność prędzej czy później spowoduje dramatyczne skutki. Ci ludzie na starość będą... Co mówisz? Będą przykładać sobie tubki, takie głośniczki, żeby móc usłyszeć, czy powiedzmy wzmacniacze, żeby móc usłyszeć. A ja nie mówię w tej chwili o jakichś problemach zdrowotnych, ale pokolenie współczesne, które nie znosi ciszy i które nie potrafi żyć w ciszy, ale usiłuje bombardować swoje uszy decybelami, mając 60-70 lat, to będzie pokolenie głuchych. Zarobią na tym fabryki produkujące słuchawki. No bo taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. No a teraz gdybyśmy się zaczęli zastanawiać, co się sączy tam przez te włożone słuchawki do uszu. Co się sączy? Czasem jadąc w pociągu, w przedziale siądzie taki młodzian albo taka dziewczyna i powiedzmy sobie, jej się wydaje, że tego nikt nie słyszy. No bo ona to ma włożone w uszach i ona nie słyszy. Ale współpasażerowie słyszą. To jest tak wrzaskliwa, ja powiedziałbym, demoniczna muzyka, że no oczywiście... że to się sączy poprzez jej uszy, czy jego uszy, dokąd? Do serca. Czymżeż więc ta osoba się ładuje? Czymżeż więc ta osoba się napełnia? Napełnia się tymi decybelami, napełnia się tymi dźwiękami rażącymi, szarpanymi, no nie do zniesienia. Ja, który nawet siedzę gdzieś tam dalej, zastanawiam się, jak ona to wytrzymuje, bo ja tego wytrzymać nie mogę, choć jej się wydaje, że to jest po cichu, bo ona to ma w uszach włożone. Ale chciejcie więc zwrócić uwagę, że wróg różnymi sposobami, ja nie wymieniłem wszystkie, wróg różnymi sposobami chce także posiąść i nasze uszy, bo przez otwarte nasze uszy może się przedostawać do naszego serca, do naszej duszy i rozbijać nasz wewnętrzny pokój, rozbijać nasze wewnętrzne wyciszenie, uciszenie. A przecież Przecież Bóg tego od nas oczekuje. I ja nie chcę się powtarzać, ale z Biblii bardzo wyraźnie to wynika, że ludzie, którzy chcieli słyszeć Boga, to mieli postawiony jeden z podstawowych warunków – wyciszyć się. Kiedy Bóg chciał rozmawiać z Eliaszem, posłał go do potoku Charyt, z dala od ludzi. Kruki go tam karmiły, przynosząc mu mięso, a on pił wody z potoku. Dlaczego go Bóg wziął i odseperował od ludzi? Odseperował go jednocześnie od hałasu, od dźwięków, od decybeli. I tam Bóg z Eliaszem rozmawiał. Kiedy Bóg chciał rozmawiać z Mojżeszem, wziął go na górę, odizolował go od ryku krów, piszczenia innych zwierząt, od jazgotu, jaki się odbywał wśród tych prawie 3 milionów ludzi, którzy pozostali pod górą Synaj, a on go wziął i ponad sześć dni przebywał Mojżesz tam na górze, zanim Bóg do niego przemówił. Musiał się najpierw Mojżesz wewnętrznie wyciszyć, znaleźć wyciszenie, a potem Bóg zaczął z nim rozmawiać. Bóg nie ma zamiaru przekrzykiwać na cały regulator nastawionego radia, albo Bóg nie ma zamiaru mówić do mojego serca, jeśli w moich uszach są do maksymalnie włożone słuchawki, maksymalnie nastawiony regulator. Człowiek, który chce słyszeć Boga w swoim sercu, musi szukać wyciszenia, musi znaleźć miejsce wyciszenia. A Pan Jezus przecież także zostawiał ludzi na uboczu, a sam szedł na górę wysoką albo oddalał się od ludzi, by w ciszy szukać, słyszeć głos Boży. Nie usłyszysz Boga podczas dźwięków jakiejś tam heavy metalowej muzyki. Nie usłyszysz Boga podczas jakiejś tam wrzaskliwej, hałaśliwej muzyki. Owszem, Boga usłyszysz, jeśli się wyciszysz, jeśli pójdziesz do swojej komory, zamkniesz swoją komorę, wyłączysz wszystkie głośniki, wszystkie radia, wyjmiesz z uszu to, co tam zwykle miewasz, a będziesz nastawiał swoje ucho na głos Boga. Wtedy będziesz mógł skorzystać z Bożej rady. A zatem wróg walczy także i o nasze uszy. Chce je posiąść wszelkimi sposobami, tak czy inaczej, żeby tylko bombardować nasze wnętrze, naszego ducha tym, co zewnętrzne. Ale ten, kto kocha Boga, ten, kto miłuje Boga, ten, kto chce być kapłanem Boga, ten dba o to, aby byle śmiecie nie wpadały do jego ucha, żeby jego ucho było tak jak oko, tak jak język, tak i ucho uświęcone. Czy tak? Amen. Proszę, bracie.
Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Powstaniemy już, podziękujemy Bogu, dziękujemy pastorowi.